Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam przed sobą artykuł na tematy chińsko-australijskie. Jak Państwo wiecie, sporo się ostatnimi czasy dzieje. Chiny zaproponowały różnym krajom, kraikom właściwie, wyspom na Pacyfiku współpracę ze sobą, no i to spowodowało wściekłość w Australii, no a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. No i taka balanga trwa. Pewnie jest to resume tego wszystkiego, ten artykuł. To jest 26 października. Australia chce wzmocnić budżet obronny. Dyplomacja na Pacyfiku wykazuje większą agresywność. Dyplomacja australijska oczywiście. Odzwierciedla to antychińską strategię USA. No to jest dla mnie oczywiste, że za tym stoi przede wszystkim. Znaczy sprężyny są w Waszyngtonie. A kangury to tylko realizują to, co Amerykanie im każą, nie każą, no w każdym razie nawet nie muszą specjalnie kazać, bo to jeden pies anglosakson. Cytuję. Ostatnie próby Australii zwiększenia wydatków na obronę, w tym dążenie do nabycia atomowych okrętów podwodnych za pośrednictwem umowy z AUKUS pokazują rosnącą agresywność. Poinformowali chińscy obserwatorzy po tym, jak we wtorek Australia zobowiązała się do zwiększenia wydatków na obronę. Ten AUKUS to jest Australia. Australia, Wielka Brytania i USA. To właśnie tam chodziło o to, żeby Australijczycy mogli mieć atomowe okręty podwodne. Australia powiedziała również, że zwiększy wysiłki na rzecz wzmocnienia stosunków dyplomatycznych z sąsiednimi krajami Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku, próbując przeciwdziałać, cytuję, rosnącym wpływom gospodarczym i strategicznym Chin w regionie. Według, tak twierdzi raport Reutersa. No to jest dokładnie to, co powiedziałem przed chwilą. Pierwszy budżet australijskiego premiera Anthony Albanese od czasu wyboru jego rządu, czyli Partii Pracy, w maju pierwszy raz podnosi fundusze na obronę o 8% w roku podatkowym, kończącym się w czerwcu 2023 roku i do ponad 2% PKB do połowy 2026. My zdaje się mamy 2,5% w Polsce. Canberra zwiększyła swój budżet na wydatki wojskowe, ale nie dorównuje temu jej siła narodowa, pozycja międzynarodowa i własne środowisko bezpieczeństwa. Powiedział w środę Global Timesowi Cheng Hong, prezes Chińskiego Stowarzyszenia Studiów Australijskich. W oparciu o położenie geograficzne Australii, jej narodowa polityka obronna polegała głównie na obronie ojczyzny, ale obiecany wzrost inwestycji w obronę, w tym próba nabycia atomowych okrętów podwodnych za pośrednictwem AUKUS, wykazuje coraz większą agresywność tego kraju, powiedział Chen. Zdaniem obserwatora polityka Australii wobec Chin wykroczyła poza sprawy zasadnicze, chociaż rząd Partii Pracy ma inne stanowisko w wielu kwestiach niż poprzedni rząd, nadal jest ściśle powiązany z amerykańską strategią Indo-Pacyfiku, nadal jest ważnym pionkiem Waszyngtonu w powstrzymywaniu Chin. Cytuję dalej. We wtorek budżet Australii zawierał plany zwiększenia pomocy zagranicznej o 1,4 miliarda dolarów. Australijskich oczywiście, z czego 900 milionów dla krajów wysp Pacyfiku, 470 milionów dla Azji Południowo-Wschodniej w ciągu następnych 4 lat. Albowiem Australia dąży do poprawy stosunków z mniejszymi sąsiadami. Tak twierdzą media. Australijski rząd wyznaczył również specjalnego wysłannika do Azji Południowo-Wschodniej i stworzył biuro do spraw Azji Południowo-Wschodniej w Departamencie Spraw Zagranicznych, aby koordynować działania całego rządu w całym regionie. Późna, obłudna życzliwość Australii dla tych małych krajków. Pojawia się po tym, jak Chiny podpisały pakt bezpieczeństwa z Wyspami Salomona i zacieśniły współpracę z innymi opartą na równych i obopólnych korzyściach. Aby tłumić rosnące wpływy Chin na Pacyfik, Australia nie szczędzi wysiłków, aby zamazać współpracę między Chinami i właśnie tymi małymi wyspami, tymi małymi krajami w regionie, jednocześnie współpracując z Waszyngtonem w wielostronnych blokach w tym układzie, który obejmuje Japonię, Indię oraz AUKUS-ie, który obejmuje Wielką Brytanię również. Australia, Wielka Brytania i Stany, jak powiedziałem. Oferta pomocy budżetowej dla tych małych krajów Pacyfiku odzwierciedla również ambicje Australii, by stać się nie tylko realną potęgą militarną, ale także regionalnym hegemonem, uważa Chen. Zauważył on, że od czasu objęcia urzędu przez obecną administrację w maju urzędnicy wysokiego szczebla często odwiedzali te małe kraje Pacyfiku i angażowali się w aktywną działalność dyplomatyczną, która ma również na celu powstrzymywanie Chin i obronę ich hegemonii, czyli australijskiej hegemonii w regionie. Obserwator również ujawnił, że w strategii zagranicznej Australii zawsze istniały dwie tendencje: oportunizm i awanturnictwo. Chen powiedział, że oportunizm został ujawniony we wtorek przez ministra spraw zagranicznych tego kraju, Penny Wong. Australijskie ministerstwo MSZ, australijskie MSZ poinformowało we wtorek o dokumentach budżetowych, że w zarządzaniu relacjami z Chinami, tam gdzie to możliwe, będziemy konstruktywnie współpracować z Chinami, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu. W kraju będziemy współpracować z kolei z kluczowymi interesariuszami w celu budowania odporności i spójności społecznej, powiedział Wong. Obecnie Australia boryka się z trudnościami w swojej gospodarce krajowej. Australijski rząd oczywiście nie chce natychmiastowego odłączenia się od Chin. Wciąż ma nadzieję na utrzymanie stosunków handlowych z Chinami i współpracę w takich dziedzinach jak zmiany klimatyczne, powiedział Chen. Są to rzeczy opłacalne dla Australii. Jeśli chodzi o potencjalny rozwój relacji chińsko-australijskich, Chen uważa, że dotychczasowe merytoryczne działania podejmowane przez Canberrę na rzecz zacieśnienia więzi są znacznie poniżej oczekiwań Pekinu. Chiny dały jasno do zrozumienia, że chcą wykorzystać 50. rocznicę nawiązania dwustronnych stosunków dyplomatycznych jako okazję do podjęcia konkretnych wysiłków w celu złagodzenia napięcia, ale Australia nie działa aktywnie, a nawet złożyła wiele prowokacyjnych oświadczeń przeciwko Chinom, odnotował Chen. No, to już Państwo mniej więcej macie pojęcie jaki jest stosunek Chin do tego, co robią Australijczycy. Tutaj najistotniejszym punktem to było pod koniec. To było zdanie pod koniec. Że Chen uważa, że dotychczasowe merytoryczne działania podejmowane przez Canberrę na rzecz zacieśnienia więzi z Chinami są znacznie poniżej oczekiwań Pekinu. No i to uważam, że to można uznać za taką kwintesencję tego stanu rzeczy. Bo nie artykuł, tylko stanu rzeczy. No, rzecz w tym, że to jest bardzo ładnie powiedziane, oczywiście, bardzo dyplomatycznie powiedziane. Natomiast ja bym to ujął w ten sposób, że Australijczycy robią wszystko, żeby zaspokoić potrzeby swoich panów z Waszyngtonu. No cóż, niech sobie zaspokajają. Niech sobie zaspokajają, jak chcą. To jest, znaczy to mi przypomina polskie działanie obecnego rządu, który widzi w Amerykanach jedynych sojuszników, no i w związku z tym gotów jest przepłacić za trzykrotnie, jak słyszałem, trzykrotnie za elektrownię atomową od Westinghouse'a i pozwolić Westinghouse'owi na niepozwolenie Koreańczykom na zbudowanie w Polsce drugiej elektrowni, no bo Amerykanie chcą sami się obłowić. No, skoro Koreańczycy mają, mogliby zbudować to 3 razy taniej, no to znaczy, że Polacy robią im laskę, tak? Tak czy nie? Jak to powiedział Radzie Sikorski, wtedy, gdy był jeszcze ministrem spraw zagranicznych. Skoro tak, no to można spokojnie powiedzieć, że Australijczycy robią laskę Amerykanom. No tylko pytanie, czy na tym dobrze wyjdą. Ale to już jest ich problem. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.